Tematem dzisiejszej katechezy jest Kościół, ciało Chrystusa. Kościół jest komunią z Jezusem. Od początku Jezus włączył swoich uczniów do swojego życia, objawił im tajemnice Królestwa, dał im udział w swoim posłaniu, w swojej radości, w swoich cierpieniach. Jezus mówi o jeszcze głębszej komunii między Nim i tymi, którzy pójdą za Nim. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Jan 15, rozdział, wersety 4 i 5. Zapowiada także tajemniczą i rzeczywistą komunię między swoim i naszym ciałem. Kto spożywa moje ciało i krew, moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Widzimy tutaj to pierwsze słowo komunii, które na język polski tłumaczone jest jako wspólnota, ale trzeba tutaj dodać wiele pewnych marginali czy dodatków, żeby dobrze zrozumieć to słowo komunia, po polsku coś razem czy wspólnota, dlatego że jest to pojęcie bardzo głębokie, które nie sugeruje zwykłej, prostej wspólnoty jakichś doraźnych interesów czy wspólnoty na bazie jakichś wspólnych cech. Bo tutaj trzeba będzie wejść głęboko w tajemnicę Chrystusa i w tajemnicę powołania pierwszych apostołów, by zrozumieć, jaką wspólnotę Jezus buduje z apostołami i jaką wspólnotę buduje w swoim Kościele i ze swoim Kościołem. Teologia katolicka, filozofia mówi, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i tutaj bardzo często podkreśla się, że tym obrazem i podobieństwem jest wolna wola i rozum. I oczywiście to jest jak najbardziej prawda. Też teologia dodaje to, co może niekiedy nie pamiętamy czy zapominamy, mianowicie podobieństwo do Boga polega również na jedności, na budowaniu wspólnoty, bo Bóg jest Trójcą, Trójcą osób. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, które są w doskonałej jedności, tworzą doskonałą jedność. Grzech pierworodny dokonany przez człowieka między innymi właśnie rozbił tę jedność, oczywiście nie w Trójcy Świętej, ale w człowieku. To znaczy rozbił jedność pewną i w samym człowieku, dlatego i do drugiego człowieka, i również w relacji do Pana Boga, te relacje, tej jedności została ona wykrzywiona, została ona w dużej mierze zniszczona. A więc kwestia odbudowania jedności z samym sobą w człowieku, integracja, pełna integracja człowieka, nie tylko na poziomie emocjonalnym czy uczuciowym, integracja z drugim człowiekiem. Widzimy, jak świat dzisiaj jest podzielony i ludzie walczą w wielu wymiarach. Widać tutaj wojny jako radykalny przejaw głębokiego pęknięcia i podziału, który nastąpił w grzechu pierworodnym. I również w relacji do Boga, kiedy jest ta wykrzowiona relacja do Boga, kiedy Bóg jest kimś obcym, czy przede wszystkim ta relacja oparta na strachu i na lęku, że boimy się Boga. I Jezus, kiedy przychodzi na ziemię, On zaczyna odbudowywać tę pierwotną jedność, która była przed grzechem pierworodnym, w samym człowieku, w relacjach międzyludzkich i oczywiście w relacji do Pana Boga. I teraz przypatrzmy się, jak On to robi. Mianowicie Jezus powołuje apostołów jako prostych ludzi, którzy zajmowali się swoimi różnymi funkcjami życiowymi. Jedni byli rybakami, inni robili inne rzeczy. Mateusz siedział w komorze celnej, a więc zbierał podatki, był zdziercą i oszustem. Jezus formuje tych ludzi, formuje w różnoraki sposób, katechizuje ich, pokazuje, że się modli, ale również daje im pewne zadania. Zadania, kiedy wysyła ich na przykład, by głosili, że Królestwo Boże się przybliżyło, mówi wyraźnie wtedy, żeby ich nie brali trzosa, tylko jedną suknię, żeby nikogo nie pozdrawiali w drodze. a więc włącza ich w swoją misję. Również są świadkami potężnych wydarzeń, jak kroczenie po falach jeziora galilejskiego Genezaret. Ale też trzeba powiedzieć, że apostołowie, mimo że byli świadkami wielu wydarzeń i wielu cudów, jednak nie rozumieli Jezusa. I to nie była kwestia złej woli tych mężczyzn, tych apostołów. Musiało być coś, co nie pozwalało im głęboko wejść w te relacje, i to też jest pewna też katecheza, która coś głębokiego mówi o tych mężczyznach. Bo przecież wiemy, że była ta sytuacja, kiedy Piotr wyznaje wiarę w Jezusa: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I za chwilę ten sam Piotr po wyznaniu wiary w Jezusa, kiedy Jezus mówi o zgorszeniu krzyża i chce ich przygotować na to zgorszenie krzyża, Piotr całkowicie świadomie i całkowicie spontanicznie, mając jak najbardziej dobrą wolę, chcącą chronić Jezusa, żeby nic złego mu się nie stało, mówi: ale absolutnie to na ciebie nie przyjdzie. Dlatego, że przychodzi krzyż, przychodzi śmierć, która jest całkowitym zgorszeniem w życiu człowieka. I tak samo jest dzisiaj w naszym życiu, kiedy przychodzi krzyż, kiedy przychodzi cierpienie, jesteśmy wobec tego krzyża, wobec tego cierpienia bezradni. Co również pokazuje, że jesteśmy jeszcze słabo skatechizowani, że jesteśmy może na tym jedynie poziomie dobrej woli i pracy nad sobą, jako dwóch głównych elementów pójścia za Jezusem. Natomiast krzyż Jezusa Chrystusa, czy tajemnica krzyża, odsłania w człowieku bardzo głębokie pokłady, nazwałbym to w tej chwili, pewnej samoobrony swojego życia, swojej egzystencji, której źródłem, jakimś kręgosłupem jest potężny strach przed śmiercią, potężny strach przed unicestwieniem swojej egzystencji, co jest oczywiście również konsekwencją grzechu pierworodnego. I dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest zobaczyć, że Jezus, który buduje jedność ze swoimi uczniami, nie buduje jej w sposób emocjonalny jedynie, czy jakiś sentymentalny, ale buduje ją bardzo głęboko, głębokiej prawdy o człowieku, głębokiej antropologii. Dlatego tutaj trzeba użyć tego słowa, które może jest niezrozumiałe, mianowicie kenoza, czyli uniżenie, wyniszczenie Jezusa Chrystusa, ale również kenoza, która dotyka też apostołów, którzy muszą uniżyć swój umysł i którzy w wielu sytuacjach stają bezradni wobec tajemnicy Chrystusa. Ale dalej katechizm mówi o tym, żeby wytrwać z Chrystusem. To jest bardzo ciekawe słowo. Co znaczy wytrwać z Chrystusem? Wytrwać z Chrystusem to znaczy brać krzyż historii swojego życia na każdy dzień, czyli też kochać wrogów, kochać nieprzyjaciół, a to jest rzecz niemożliwa po ludzku, bo sentymenty, emocje tutaj są rzeczą naskórkową, pewne sentymenty, które wobec wroga od razu pryskają. Jedność z Chrystusem powoduje też jedność w samym człowieku i jedność z drugim człowiekiem. I my jesteśmy w Kościele katolickim, który właśnie buduje głęboką jedność na tych fundamentach chrystusowych z innymi. W Kościele są różne narody, są różne nacje, są ludzie o różnych historiach. Czyli jest ta trwała obecność Jezusa w Kościele poprzez, oczywiście dzisiaj powiemy, Eucharystię. Ale jeszcze wróćmy do tego momentu bezradności apostołów, bezradności uczniów, którzy w sytuacji krzyża wszyscy się zgorszyli, pouciekali i właściwie wydawało im się, że jest już koniec całej historii przygody z Jezusem Chrystusem, a tak naprawdę później po zesłaniu Ducha Świętego ci apostołowie, którzy byli wystraszeni, którzy byli słabi, którzy się bardzo lękali ryzykować swoje życie, oni z odwagą głoszą dobrą dobrą nowinę, głoszą kerygmat, dobrą nowinę. Czyli zesłanie Ducha Świętego powoduje, że oni przestają się bać o swoje życie. I tutaj możemy robić już pewną refleksję w swoim życiu. W jaki sposób my podchodzimy do życia? Czy jest tam strach? Czy jest tam ta odwaga, że możemy swoim życiem ryzykować? Możemy powiedzieć tak, ale we mnie nie ma strachu. No, ale tutaj trzeba być trochę wobec siebie podejrzliwym, bo wtedy, kiedy życie nam się udaje, to znaczy realizujemy swoje plany i wszystko mamy pod kontrolą, no to często mówimy tak, ja we mnie nie ma żadnego strachu, ponieważ te siły, które mnie napędzają od wewnątrz, rzeczywiście powodują, że we mnie nie ma strachu. Ale tym pewnym kryterium jest to właśnie, kiedy nasze plany życiowe są łamane. Kiedy nie wszystko idzie w zgodzie z naszymi pomysłami na życie. Czy ja wtedy mam pokój w sercu i czy ja wtedy wpadam w panikę, we frustrację, w niezadowolenie? Czy ja w ogóle jestem człowiekiem, który żyje dla Chrystusa i który głosi Królestwo Boże, ponieważ ten fragment katechizmu mówi dalej o tym, że my jesteśmy latoroślami wszczepionymi w krzew winny. Tym krzewem winnym jest właśnie Jezus Chrystus. Tajemnica paschalna życia, śmierci, zmartwychwstania i zesłania Ducha Świętego. Bo to jest cała tajemnica paschalna. Zesłanie Ducha Świętego jest jakby pieczęcią Boga, który podpisuje się pod życiem Jezusa z Nazaretu, które było szokujące dla apostołów i którzy nie byli w stanie go naśladować jedynie o swoich siłach, jedynie o swojej dobrej woli. Ale wręcz przeciwnie, życie Jezusa pokazało im, że oni o swoich siłach nie są w stanie pójść za Jezusem Chrystusem. Dlatego mówimy o tym podwójnym powołaniu świętego Piotra, przedpaschalnym i popaschalnym, kiedy Piotr już zna prawdę o sobie, że się zaparł Jezusa Chrystusa, ale Jezus dodaje mu odwagi i mówi, paść baranki moje, i mówi, pójdź za mną. I później jest tajemnica wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego. W Jego korzenie wzrastam, w Jego gałęziach odpoczywam. Jest taka pieśń wspólnot neokatechumenalnych, która bardzo pięknie ujmuje właśnie tą prawdę o członkach Kościoła, latoroślach, które trwają w krzewie winnym. Możemy powiedzieć właśnie, że tym krzewem winnym jest krzyż chwalebny Jezusa Chrystusa. Trzeba tutaj wyraźnie dodać to słowo chwalebny. Chwalebny to znaczy zwycięski. To znaczy ten, który mnie już nie miażdży, nie niszczy, bo krzyż ze swej istoty jest narzędziem cierpienia, zbrodni, jakiejś potężnej frustracji, złamania swoich planów życiowych. I dlatego wobec krzyża można reagować dwojako. Natura człowieka po grzechu pierworodnym wobec krzyża, czyli wobec cierpienia, reaguje w sposób taki, że ucieka od krzyża i mówi, że krzyż jest przekleństwem, nie jest niczym dobrym. Natomiast kiedy jest krzyż, kto chce iść za mną, niech się zaprze siebie samego i weźmie krzyż na każdy dzień i mnie naśladuje, powie Jezus Chrystus. I to bez Ducha Świętego jest niemożliwe, żeby to uczynić, ale dlatego, kto bierze ten krzyż historii swojego życia, ten krzyż wtedy staje się nie narzędziem przekleństwa, nie tragedią, ale staje się słodkim drzewem życia, drzewem owocem słodkim, drzewem zwycięskim. I to jest cała tajemnica wiary, do której Kościół doprowadza swoich wyznawców poprzez wtajemniczenia chrześcijańskie. W mszale są te msze święte dotyczące skrutiniów, skrutinia, czyli pewien egzamin, pewna próba. Na drodze do stawania się chrześcijaninem są te skrutinia, pierwsze, drugie, trzecie, które funkcjonowały w pierwotnym katechumenacie. Te skrutinia, które nie są jedynie badaniem kondycji człowieka, który zmierza do chrześcijaństwa na poziomie intelektualnym, czy przyswoił sobie różne prawdy katechizmowe, ale one również są sprawdzianem jego postaw, czy są to już postawy nowego człowieka, powie święty Paweł, tego człowieka mocnego, niebieskiego, czyli tego człowieka, który ma w sobie już pierwociny budowania jedności z drugim człowiekiem i pierwociny miłości do wroga, miłości do nieprzyjaciela, czy w starożytnym chrześcijaństwie chrzest udzielano tym, którzy mieli już poważnie wyartykułowane właśnie te postawy chrześcijańskie. Dzisiaj Kościół daje chrzest dzieciom, dlatego że rodzice i środowisko gwarantuje, iż dziecko zostanie wychowane po chrześcijańsku, a więc będzie miało to środowisko, w którym będzie mogło patrzeć i doświadczać tych postaw chrześcijańskich jedności do drugiego człowieka, czyli w ogóle jedności, budowania jedności i czyli wychodzenia poza krąg swojego egoizmu, koncentracji na sobie samym, koncentracji budowanej na lęku przed śmiercią i również miłości do wroga, ponieważ są to te dwa znaki, które bardzo mocno pokazują, czy są w nas postawy życia chrześcijańskiego, czy jest tylko pewna zewnętrzna powłoka pewnej religijności, którą na zewnątrz wykonujemy, a tak naprawdę w życiu wszyscy kierujemy się prawem silniejszego, czy prawem oko za oko, ząb za ząb, czy równowagi sił, czyli tym prawem starego człowieka. Dlatego Kościół staje się ciałem również wtedy, kiedy spożywa ciało Jezusa Chrystusa, czyli jest to Eucharystia. Bo Eucharystia jest pokarmem chrześcijan. Bez Eucharystii chrześcijanie nie mogą żyć. I dlatego byli w stanie oddawać swoje życie doczesne tutaj na ziemi, byle tylko być na Eucharystii. To jest tak, dla człowieka, który ma głęboką wiarę, Eucharystia jest tym prawdziwym pokarmem. Wtedy, kiedy modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz, Ojcowie Kościoła, Kościół starożytny, Kościół pierwotny, kiedy mówił daj nam chleba naszego powszedniego, to właśnie Ojcowie Kościoła myśleli o Eucharystii. Bo to jest ten chleb, który daje prawdziwe życie. I trzeba też jeszcze powiedzieć o tym Kościele, który jako wspólnota jest zwoływany. W jaki sposób kahal zwołać wspólnotę, w jaki sposób Kościół jest zwoływany? To znaczy, w jaki sposób ludzi zwołuje się do Kościoła? Ludzi do Kościoła zwołuje się poprzez głoszenie kerygmatu. Głoszenie dobrej nowiny. To właśnie ten kerygmat, dobra nowina, ściąga ludzi, tworzy Kościół, bo ci, którzy słuchają dobrą nowinę, ci, którzy słuchają nowinę o Bogu, który kocha człowieka, który kocha grzesznika, który chce dać grzesznikowi prawdziwe życie, życie, które się nie kończy, życie wieczne, wtedy ten grzesznik, który usłyszy dobrą nowinę, jest w stanie odpowiedzieć tak, jak Maryja odpowiedziała na słowo anioła amen, to znaczy niech się tak stanie, niech we mnie zamieszka to życie. Ja, który jestem człowiekiem spragnionym nowego życia, życia wiecznego, życia w Duchu Świętym, kiedy słyszę dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, kerygmat pozytywny i negatywny. Negatywny to ten, że wszyscy mamy na swoich rękach krew Chrystusa. Wszyscy bez żadnego wyjątku. I stajemy w prawdzie, że to moje grzechy zabiły Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża, a z drugiej strony, że Jezus Chrystus w sposób wolny i z pełną miłością, determinacją miłości oddaje swoje życie za każdego grzesznika bez wyjątku. Kiedy ten kerygmat wybrzmi w sercu człowieka, wtedy z serca człowieka może paść ta głęboka, piękna odpowiedź amen, niech się tak stanie i człowiek zostaje zawrócony z drogi donikąd, z tej drogi, która go wiedzie ku śmierci w przeciwnym kierunku, która go będzie wiodła do życia wiecznego. Jest piękny obraz, jest bardzo wiele pięknych obrazów ze Starego Testamentu. To jest obraz, kiedy naród wybrany wychodził z Egiptu. Mówią ojcowie Kościoła, że naród wybrany, który wychodził z Egiptu do ziemi obiecanej, jako ta figura zapowiadająca Kościół, który wychodzi z Egiptu, czyli z tej ziemi nicości do życia wiecznego, był jak niewiasta, jak kobieta, która była pełna cierpienia, że ten naród w tym Egipcie był umęczony, był zniszczony. Kiedy się popatrzyło na ten naród, chciało się płakać, tak bardzo był zniszczony. Można powiedzieć, że człowiek, który jest zniszczony swoimi grzechami, swoim życiem bez sensu i w bezsensownej sytuacji, kiedy usłyszy kerygmat, dobrą nowinę, staje się innym człowiekiem, bo wie, że jego życie nie idzie ku śmierci. I również jest też taki piękny obraz w księdze Pieśń nad pieśniami, kiedy na samym początku mówi się: moja oblubienica jest śniada, a w niektórych czytaniach, w niektórych tłumaczeniach jest powiedziane czarna, i ojcowie Kościoła mówią, jest to symbol grzechu. Ona jest cała czarna, cała brudna, jest odrażająca w swoich grzechach, ale Chrystus, oblubieniec, nazywa ją piękną, bo ją kocha. I właśnie Kościół jest wspólnotą grzeszników, wspólnotą ludzi, którzy mają głębokie przekonanie o tym, że na ich rękach jest krew Chrystusa, ale mają głębokie przekonanie, że są grzesznikami umiłowanymi przez Boga w Jezusie Chrystusie. I są ludźmi wyciągniętymi z morza śmierci, bo morze jest symbolem, jest wielorakim symbolem, ale też jest symbolem śmierci. W wodach chrztu został zatopiony stary człowiek, a wychodzi nowy człowiek. Dlatego ta jedność z Chrystusem, bycie w jedności, komunio, nie jest jedynie jednością jakąś zewnętrzną, polityczną, czy nacjonalistyczną, czy nacjonalną, czyli narodowościową, czy jakąś sentymentalną na zasadzie sentymentów, ale jest głęboką jednością budowaną na tragicznej prawdzie. W pewnym sensie używam tego słowa, tragicznej prawdzie o grzechu pierworodnym, ale jeszcze na większej i piękniejszej prawdzie, jak wyprowadzenie człowieka z tego dramatu grzechu pierworodnego poprzez tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa do życia wiecznego. Dlatego tutaj w katechizmie Chrystus jest nazwany głową ciała, czyli całego Kościoła, jest również nazwany oblubienicą Chrystusa. Głęboko wchodząc w tajemnicę Jezusa Chrystusa, głęboko wchodząc, nie tylko jako ludzie, którzy bronią się przed jakimkolwiek słowem, które stawia ich w tej perspektywie negatywnej, że jesteśmy grzesznikami, bo są też takie tendencje w Kościele, że ja nie jestem grzesznikiem, ale tutaj może chcę powiedzieć, na początku Eucharystii jest ten akt pokutny, który nie jest po to, żeby robić wtedy rachunek sumienia, tylko po to, żeby przypomnieć nam naszą kondycję, kim my jesteśmy. Bo filozofia mówi, że jesteśmy ludźmi rozumnymi, homo sapiens, cierpiącymi, ludźmi w drodze, homo viator, ale najgłębszą definicję człowieka, istoty ludzkiej, daje Pismo Święte. Człowiek jest grzesznikiem, to znaczy wrogiem Pana Boga, i Bóg robi jedność z człowiekiem w Jezusie Chrystusie, właśnie przemieniając go z tego wroga w przyjaciela. Już was nie nazywam obcymi, ale moimi przyjaciółmi. Ale nie robi to w sposób jedynie umowny, zewnętrzny, słowny, ale robi to poprzez sadzawkę chrzcielną, czyli całą tajemnicę Chrztu Świętego, która jest bramą w chrześcijaństwo. I tak naprawdę, kiedy nie odkryjemy tajemnicy Chrztu Świętego, tego pierwszego i najważniejszego sakramentu, jeżeli ten sakrament w rozumieniu teologicznym spłycimy, co on daje, i też nie odkryjemy całej kondycji człowieka, tej głębokiej biblijnej antropologii, chrześcijańskiej, katolickiej antropologii, wtedy w konsekwencji też ta tajemnica paschalna i w konsekwencji działanie duszpasterskie czy pastoralne w naszych parafiach czy kościołach zostaje bardzo mocno spłycone. Chociaż nawet kiedy my rozumowo nie ogarniamy wszystkich rzeczy, chociaż powinniśmy, bo przecież tyle kazań się mówi, homilii, rekolekcji, powinniśmy rozumowo wiele rzeczy ogarniać, to jest ta prawda, że sakramenty zawsze są w Kościele, zawsze są skuteczne i one i w nich jest Jezus Chrystus realnie obecny w Kościele. Natomiast jest ta cała kwestia też naszej osobowości, naszej osoby, w jaki sposób my te sakramenty przyjmujemy. Czy przyjmujemy z potężną, głęboką wiarą, czy przyjmujemy w jakimś sensie jedynie, no, upraszczam w tym momencie, mówiąc kulturowym, czy zewnętrznym, czy jakimś takim, no, z racji, że się urodziliśmy w kraju jeszcze katolickim, no to chodzimy do kościoła, ale to niewiele przekłada się na nasze życie. A tutaj widzimy, że te fragmenty katechizmu, które Kościół jest komunią z Jezusem, no dotykają bardzo głębokich spraw dotyczących komunii. W języku polskim tłumaczy się to na wspólnotę, ale tutaj trzeba dać dużo marginali, żeby rozumieć odpowiednio tą wspólnotę. Bo dzisiaj robi się wiele wspólnot, ale na zasadzie pewnego dopasowania zawodowego, czy jakiegoś emocjonalnego, czy koloru skóry, czy rasy. A tutaj nie chodzi o taką wspólnotę absolutnie, tylko chodzi o wspólnotę budowaną, no właśnie jak mówiłem, na tej głębokiej prawdzie o Chrystusie, który wchodzi w tajemnicę grzechu świętego, grzechu pierwotnego, który łamie to pojęcie wspólnoty w samym człowieku, w relacji do drugiego człowieka i w relacji do Pana Boga. Dziękuję bardzo.